Co może połączyć stolicę Pomorza i stolicę Dolnego Śląska? Wiele, ale w dzisiejszych opowieści będzie to rozebrany budynek. Zainspirował mnie post Michała Wilkockiego na grupie Szczecin Znany i Historyczny. Jest im zdjęcie z 1947 roku, przedstawiającą parę na placu Żołnierza Polskiego na tle nieistniejącego już Teatru Miejskiego. Pozdrawiam Michała. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Ta historia zaczyna się w 1781 roku w Berlinie, kiedy na świat przychodzi Karl Ferdinand Langhans, syn Karla Gotharda, dolnośląskiego klasycystycznego architekta, autora m.in. zbudowanej na zamówienie króla Prus Fryderyka II Wielkiego po wojnie siedmioletniej Bramy Brandenburskiej. Kolekcjonerom wiedzy niepotrzebnej nadmienię, że zaprojektował także istniejący do dzisiaj Pałac Mielżyńskich w Pazłowicach, przodków znanego obecnie w Warszawie importera wina. Jak na budowniczego architekta przystało, młody Karl Ferdinand również został budowniczym i architektem, podobnie jak ojciec, specjalizującym się w budynkach użyteczności publicznej, takich jak kościoły, teatry czy parki. Początkowo Karl terminował u ojca, aby później pod bokiem Friedricha Giliego pogłębiać wiedzę na Berliner Bauakademie. Jego kolegą z roku był Karl Friedrich Schinkel, projektant neogotyckiego ratusza w Kołobrzegu, który do dzisiaj możemy podziwiać. Rodzina, przyjaciele, nauczyciele to zobowiązuje. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu uprawnień kierownika budowy w 1797 roku Karl Ferdinand podjął pracę w berlińskim Głównym Urzędzie Budowlanym, zajmując się głównie budową niemieckiego Teatru Narodowego przy Gendarmenmark, czyli Placu Żandarmerii. Wojny napoleońskie niestety zmusiły go do, w cudzysłowie, zwiedzania świata. Krótko pracował przy budowie Teatru Wiedeńskiego, aby dłuższy czas podróżować po słonecznej Italii, podobnie jak niegdyś jego ojciec, ucząc się tamtejszej architektury. Po śmierci ojca w 1808 roku przyjechał do Wrocławia, gdzie założył własne biuro projektowe, zajmujące się m.in. sztuką użytkową. Karl projektował ekspresy do kawy czy lampy, a także zaprojektował prekursora hulajnogi z dwoma tylnymi kołami, który zbudował i przetestował. Jednak lokalną sławę mu przyniosła, uwaga, technologia 3D. Tak więc technologia 3D pochodzi z Wrocławia. Karl Ferdinand Langhast wraz z Augustem Kopiszem zaprojektował pleoramę. Pleorama to zlepek greckich słów plein, żeglować, i chorama, widok. Czyli był to trójwymiarowy, ruchomy model Zatoki Neapolitańskiej. Od 1819 roku stał się rozchwytywanym architektem, który w następnych dziesięcioleciach zrealizował niemal wszystkie najważniejsze projekty budowlane na Śląsku. I nie tylko. Spod jego ręki wyszły także znane budowle berlińskie, takie jak odbudowana Opera Miejska z innowacyjną widownią z czterema poziomami na 1800 miejsc. Ciekawostką jest też, że opera ta była kilkadziesiąt lat wcześniej przebudowywana według projektu jego ojca. Innymi ciekawymi projektami Langhansa jest Teatr Miejski w Legnicy, obecny teatr imienia Heleny Modrzejewskiej, inspirowany pałacem Strozich we Florencji, czy Kościół 11 tysięcy dziewic. Obecnie jest to wrocławski kościół opieki świętego Józefa z unikatowym portalem o trzech łukowatych polach z trzema małymi okrągłymi oktami. Co ciekawe, znajdują się tam dwa herby, lew i orzeł. Herby Czech i Śląska. Karl Ferdinand Langhans, mimo że większość życia spędził we Wrocławiu, zmarł w Berlinie w wieku 88 lat, a jego grób do dziś znajduje się na cmentarzu w Berlinie Kreuzburgu. Przenieśmy się do Szczecina. Po przejęciu Szczecina przez Prusy, już w połowie XVIII wieku, następuje znaczny rozrost miasta. Fryderyk Wilhelm I każe zbudować Fort Wilhelm, Fort Leopold, Fort Prusy, a także bramę berlińską i bramę królewską w tych fortyfikacjach, aby utrwalić swoje zdobycze terytorialne. Brama berlińska, jak wspominałem już w moim podcaście o Pomorzu Szwedzkim, to dzisiejsza brama portowa. Znikając średniowieczne umocnienia i znika stare miasto, idzie nowe. Tak więc to nie alianckie naloty, czy później komunistyczna Polska rozebrały średniowieczny Szczecin. Był to król pruski. Najważniejsze zmiany przeprowadzono od strony północno-zachodniej części Starego Miasta. W roku 1725 zasypano fosę miejską, więc nie tylko w Głogowie to zrobiono, a na miejscu umocnień utworzono dwa place parad dla potrzeb wojska. Mówimy tu o Białym Placu Parad, późniejszym Placu Królewskim, obecnie Placu Żołnierza Polskiego, i Zielonym Placu Parad, obecnie ulicy Niepodległości. Nawiasem mówiąc, 10 stycznia 1793 roku przy ówczesnym Białym Placu Parad został odsłonięty pomnik Fryderyka II Wielkiego, wspomnianego przeze mnie i Arka w podcaście o Kostrzynie. Ciekawostką jest, że pomnik ten możemy dziś zobaczyć na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Staromłyńskiej. Mamy więc pusty plac Parad, który w 1768 roku staje się własnością miasta i szczecińskich mieszczan, pragnących rozrywki. Mieli oni wprawdzie od 150 lat teatr niedaleko kamienicy Lojców, funkcjonujący pod nazwą Comedian House, z wejściem od ulicy Szewskiej. Mieli go do roku 1849, jednak łaknęli więcej rozrywki. Pod koniec 1844 roku magistra Szczecina przesłał pismo do Stowarzyszenia Kupców posiadających królewską koncesję na utrzymanie Teatru Miejskiego, by ci rozważyli budowę nowego teatru. Decyzję o tej budowie podjęto dopiero na początku 1846 roku, a budowa rozpoczęła się pod koniec tegoż roku. Już na początku budowy zaczęły się tak zwane schody. Ciężko było zbudować fundamenty na starej fosie zasypanej w XVIII wieku na głębokości około 20 metrów. Miękki grunt nie zapewniał budynkowi teatru stabilności. Konieczne było zagęszczanie gruntu i zbrojenie. Dlatego budowę ukończono dopiero w październiku 1849 roku. Według czyjego projektu zbudowano teatr? Budowniczym był przedsiębiorca szczeciński Degner. Ale właśnie według projektu bohatera dzisiejszego podcastu, Karla Ferdinanda Langhansa, specjalisty od teatrów, zbudowano ten budynek. Ostatecznie teatr miejski oddano do użytku 21 października 1849 roku, a działalność rozpoczęto wystawieniem dramatu Johanna Wolfganga von Goethe pod tytułem Egmont, odsłaniając jednocześnie przed budynkiem pomnik króla Fryderyka Wilhelma III, tego samego, który zniszczył insygnia koronacyjne królów polskich, wykradzione w 1795 ze skarbca na Wawelu. Także taka postać dla nas ponura. Na potwierdzenie technologicznego zaawansowania budynku na stronie internetowej w grupie facebookowej dołączę zdjęcie pochodzące z kartki reklamowej firmy Gollnow & Sohn, przedstawiające fragment stalowej konstrukcji sceny Teatru Miejskiego. Znalazłem je na stronie internetowej Książnicy Pomorskiej. W ogóle polecam odwiedzenie mojej strony internetowej, tam będzie więcej materiału. Szybko okazało się, że mieszczanie nie są w stanie utrzymać placówki. Stowarzyszenie Kupieckie sprzedało budynek miastu, po czym w roku 1899 nastąpiła pierwsza modernizacja teatru, dokonana przez Franza Schwechtena, autora projektu wieży Quistorpa i Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Tutaj znowu odsyłam słuchaczy do podcastu o skałach wapiennych Szczecina, żeby dowiedzieć się, kim był Johannes Quistorp. Wtedy teatr rozbudowano o tak zwane zascenie, czyli kulisy teatru, a także przebudowywano wejście do samego teatru. Kilka lat później dobudowano pomieszczenia magazynowe i biurowe. Potem w 1925 roku bryła wzbogaciła się o pomieszczenie restauracyjne, a w 1929 roku w części zakulisowej przeprowadzono modernizację pomieszczeń biurowych i garderob. Tak teatr dotarł do wybuchu II wojny światowej, gdzie w latach 1944-45 nad Szczecinem przetoczyły się intensywne naloty alianckie. Tadeusz Białecki i Lucyna Turek-Kwiatkowska w książce Szczecin Stary i Nowy tak piszą. W czasie tych nalotów uległy zniszczeniu prawie wszystkie większe obiekty kulturalne, takie jak Teatr Miejski, Hala Widowiskowa Urania, Teatr Muzyczny Bellevue na Potulickiej, Filharmonia przy ulicy Małopolskiej, Kinoteatr Ufa Plast, Hala Sportowa, Kino Skala na Wojska Polskiego. W sumie poza Filharmonią to nawet nie wiedziałem o tych instytucjach. Wiemy jedno, budynek teatru ucierpiał. Pozostaje pytanie, jak bardzo. W sierpniu 1944 roku górne partie budynku zostały uszkodzone, a wnętrza częściowo wypalone, więc jak na uszkodzenia powojenne, bułka z masłem, bo fasada została. Andrzej Kraśnicki na łamach portalu Sedina w publikacji Dlaczego rozebrano Teatr Miejski szczegółowo opisał tę smutną historię. Wiele osób cytuje pamiętnik pierwszego prezydenta Szczecina, Piotra Zaremby, w którym pisze on w roku 1947, że należało odsłonić jedyny w swoim rodzaju widok z Placu Żołnierza na wzgórze, Odrę i port, nie dopuszczając do odbudowy ruin starego, przeszło stuletniego teatru, zasłaniającego daleką perspektywę. Tak więc plan zburzenia teatru przypisuje się profesorowi Zarembie. Rzecz w tym, że był on prezydentem Szczecina w latach 1945-1950, a teatr ostatecznie rozebrano w 1954, więc może niekoniecznie on, a tylko sekwencja pewnych zdarzeń. Według publikacji pani Aleksandry Pilarczyk i Marty Kościńskiej z ZUT-u poważne plany odbudowy teatru miejskiego magistrat snuł jeszcze w sierpniu 1948 roku. Rada Miejska na odbudowę przeznaczyła 20 milionów złotych, ale dwa miesiące później rozpoczęła się dyskusja przekonująca, że za te same pieniądze stworzy się nowy teatr miejski z nowoczesnym wyposażeniem i widownią ponad 400 widzów. Osobą, która naprawdę chciała odbudować teatr, był Jerzy Kędzierski, wicedyrektor szczecińskiej dyrekcji odbudowy, który podobno wbrew Zarembie przygotował się do odbudowy budynku. Choć rozpoczęły się prace zabezpieczające, plany odbudowy nie ujrzały światła dziennego. Ogólnie zaczęła się nagonka na budynek. 13 stycznia 1951 roku w Kurierze Szczecińskim ukazał się nagłówek nie w ciasnocie Starego Miasta, ale w zespole nowych ulic i placów wyrośnie Teatr Wielki i Filharmonia. Co jak wiemy, nie zdarzyło się. Już nawet teatr nazwano ruinami, po których miejsce stało puste do końca lat 90., aby pojawił się potem na nich maszt statku SS Konstanty Maciejewicz. Konstanty Maciejewicz, tutaj dygresja, jest bohaterem pierwszego rozdziału książki, znaczy kapitan, iście ciekawa postać, były oficer carskiego okrętu podwodnego, który miał traumę, ponieważ okręt poszedł w zanurzenie, a kucharz nie zakręcił wietrzników. Panu Konstantemu się udało uratować, ale strasznie był potem nerwowy. Polecam książkę pana Karola Olgierda Borcharta. Więc wróćmy do miejsca. Dziś przez to miejsce wiedzie tylko trasa zamkowa. Nawet maszt Maciejewicza zmienił swoje zamieszkanie, swoje miejsce zamieszkania na drugą stronę Odry. Dziś stoi na nabrzeżu centralnym, na Łasztowni i przyznać trzeba, że ma lepsze towarzystwo niż przelotowa trasa. Życzenie Zaremby się spełnia. Widać Odrę, choć według Andrzeja Kraśnickiego pomysł wyburzenia teatru pochodzi od ostatniego niemieckiego architekta miejskiego Szczecina, Hansa Bernarda Reichowa, a ówczesny polski administrator tylko podchwycił jego pomysł. Pan doktor Michał Paziewski w swoim eseju Kopalnia Szczecin, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, napisał. Nikła wiedza o dziejach i kulturalnych tradycjach Szczecina zadecydowała o tym, że stał się on budowlanym zagłębiem. Miał bowiem znaczący udział w wielkiej akcji. Cały naród buduje stolicę. Stąd pochodziło ponad 20%, jak doniósł Kuniarz Szczeciński, z 22 kwietnia 1950 roku, z milionów rozbiórkowych czerwonych cegieł z odzysku. By je pozyskać, rozbierano całe kwartały zabytkowej zabudowy miejskiej, średniowieczne spichlerze nadodrzańskie. Jechały wprost do pieczołowicie i forsownie odtwarzanej od 1949 roku Warszawy. Nasuwa się tylko pytanie, w których stołecznych budynkach znalazły się cegły ze Stadttheater Szczecin, ostatecznie rozebranego w roku 1954. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, w jakim stylu mógł być zaprojektowany teatr miejski w Szczecinie, należy się chyba udać do Wrocławia, gdzie Karl Ferdinand Langhans zaprojektował tutejszą operę, zbudowaną w latach 1839-1841, do dziś mieszczącą się przy ulicy Świdnickiej 15. Wprawdzie budynek był kilkakrotnie przebudowywany, to można będzie wyczuć styl projektowania Langhansa. Ostatnia modernizacja odbyła się w latach 1997-2006. Innym budynkiem wrocławskim tego artysty jest synagoga, zwana synagogą pod Białym Bocianem, mieszcząca się przy ulicy Pawła Włodkowica, kiedyś ulicy Świętego Antoniego. To tam mieściła się niegdyś należąca do Jakoba Zilbersteina karczma pod Białym Bocianem, stąd nazwa synagogi. Prace budowlane rozpoczęto w 1828 roku, a było to konsekwencją idei zbudowania reprezentacyjnej synagogi w mieście i skupienia gmin żydowskich, mniejszych gmin żydowskich, modlących się w rozproszonych obiektach, a także w tym czasie wygasła dzierżawa nieistniejącej dziś synagogi Tempel. Otwarcie synagogi nastąpiło 23 kwietnia 1829 roku, choć pierwsze nabożeństwo odbyło się 13 dni wcześniej, czyli 10 kwietnia. Od tego czasu funkcjonowała jako prywatna synagoga członków liberalnego pierwszego towarzystwa braci, czyli nabożeństwa 10 kwietnia odbywały się zanim to było popularne. W 1847 roku została główną synagogą frakcji liberalnej wrocławskiej gminy żydowskiej. Jednak w roku 1872, po wybudowaniu tzw. nowej synagogi przy ulicy Podwale, tę starą przejęli Żydzi konserwatywni. Nawiasem mówiąc, nowa synagoga była największym żydowskim budynkiem sakralnym ówczesnych Niemiec i Austrii. Niestety spalona została podczas Nocy Kryształowej. Wróćmy do synagogi pod Białym Bocianem. Na przełomie 1872 roku i 1873 roku przeprowadzono prace modernizacyjne, które oszpeciły bryłę budowli, bo dodano trzy zewnętrzne klatki schodowe, które prowadziły do babińca. W czasie Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku synagoga została splądrowana. Między innymi zniszczono w niej wyposażenie i cenne zwoje tory. Jednak budynek ocalał. Niemcy nie odważyli się podpalić jej ze względu na gęstą zabudowę miejską i duże ryzyko wszczęcia pożaru w mieście. W roku 1943 zaczęła służyć jako magazyn rzeczy zrabowanych miejscowym Żydom, a na jej dziedzińcu nawet powstał plac deportacyjny żydowskiej ludności. Po II wojnie światowej przeszła w ręce społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku, a ta była największą w Polsce, gdyż w okolicach osiedliło się kilkadziesiąt tysięcy osób, które przeżyły Holokaust. W latach 60. władze komunistyczne zakazały użytkowania synagogi ze względu na jej zły stan techniczny. I przyszedł także rok 1968, przy ówczesnej atmosferze zabroniono już renowacji synagogi. Niszczała, będąc najpierw w rękach Uniwersytetu Wrocławskiego, potem Akademii Muzycznej. W latach 90. gmina żydowska próbowała ją pozyskać, jak to woli odzyskać. Jednak synagoga została sprzedana w ręce prywatnego inwestora. Koniec końców znalazła się w rękach lokalnej gminy żydowskiej w 1996 roku. Jej stan był straszny. Dach zastępowała folia, a dobudowane klotki schodowe, na szczęście, nie nadawały się już do remontu, więc je rozebrano. Ostatecznie dach wyremontowano przy środkach pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a resztę powoli, korzystając z zasobów Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych. Tak, że synagoga zaczęła nabierać kształtów od roku 2005. Teraz co zobaczymy, to jest jednoprzestrzenny, dość ascetyczny budynek synagogi, zbudowany na planie wydłużonego, klasycystycznego prostokąta z elementami architektury antycznej. Tylko od strony południowo-wschodniej mamy bogatsze, dekoracyjne elementy koryńskie. Synagoga posiada wysokie okna zamknięte łukiem. Całość wieńczy spłaszczony dach, ale nie płaski. Teraz kto wie, czy podobnych elementów nie zobaczylibyśmy w Teatrze Miejskim w Szczecinie, gdyby nie został rozebrany. Bo taki styl właśnie, jak opisywałem, to był styl Karla Ferdynanda i jego ojca. A na koniec o teatrach Szczecina. Zamiast wyremontować budynek Teatru Miejskiego, nową instytucję kultury w 1946 roku umieszczono w tak zwanym budynku pod trzema cyrklami. Wcześniej uruchomiono tutaj drugie w mieście kino, które jednak staraniem środowiska artystycznego zostało zaadoptowane na teatr z 700-osobową widownią i do dziś funkcjonuje jako Teatr Polski przy ulicy Swarożyca. Może trochę chichotem historii jest to, że jest to siedziba szczecińskich wolnomularzy, loży masońskiej pod trzema cyrklami, zaprojektowany w dzisiejszym kształcie przez urodzonego w Oldenburgu szczecińskiego architekta Adolfa Tezmachera, architekta i masona jednocześnie. Potem, po eksmisji loży, do roku 1945 mieściła się w nim siedziba żeńskiego oddziału NSDAP. Natomiast w 1950 roku prowizorycznie za adoptowanej powierzchni budynku Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego powstaje kolejny teatr, nazwany później Teatrem Współczesnym. Jest i funkcjonuje do dziś. Trochę więcej szczęścia od Stadttheater miał rozebrany w 1962 roku Concert House, bo na jego miejscu wybudowano jedną z najnowocześniejszych w tym kraju filharmonii, Filharmonię Szczecińską imienia Mieczysława Karłowicza. Teatr Miejski został zbombardowany 17 sierpnia 1944 roku, w czasie gdy pod ostrzałem lotniczym i artyleryjskim moździerzy salwowych płoną kamienice Starego Miasta w Warszawie. Płonie katedra świętego Jana i kościół Nawiedzenia przy rynku. Broni się jeszcze Stare Miasto. Takie zestawienie. Nie wiem, czy cegły ze Stadttheater posłużyły odbudowie stolicy i w jakim miejscu się znalazły. To tylko takie zestawienie i hipoteza o pewnego rodzaju rabunkowej polityce. Jednak pomyślcie, jaki piękny byłby świat, gdyby nie ta okrutna wojna. Warszawa byłaby nadwiślańską perłą, a w szczecińskim teatrze wystawiano by dalej Goethego. Cegły na odbudowę Warszawy to konsekwencja wojny, której Polacy nie rozpętali. Komunistyczna władza czy przejęcie ziem zachodnich to również konsekwencje tej wojny. Do tego dochodzi uznany dopiero na przełomie lat 60. i 70. status ziem zachodnich. Mogło być inaczej, a jest jak jest. Mogło być inaczej, a było jak było. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.